Dzisiaj naszym gościem telefonicznym jest Daniel Kałuża z Trzebnicy. Daniel jest fanem dwóch kółek i historii. Dzień dobry.
Cześć Asiu, dzięki za zaproszenie.
Cieszę się, że się słyszymy. W sierpniu pojechałeś rowerem z Wiednia do Neapolu. Jak mi tłumaczyłeś, gdy rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, ta wycieczka to takie podążanie za Juliuszem Cezarem. Wytłumacz proszę.
No bo Juliusz Cezar, ja Bochu uwielbiam, studiowałem swój licencjat 3 lata w Mediolanie, więc byłem tam wielokrotnie, ale Juliusz Cezar jest moją ulubioną postacią w całej historii i miałem marzenie zobaczyć parę miejsc z nim związanych, między innymi Rubikon, gdzie przekroczył 10 stycznia 49 roku przed naszą erą, czy tam Rimini, gdzie było pierwsze zebranie jego wojsk w wojnie właśnie domowej. Także chciałem poglądać sobie miejsca z nim związane jak najbardziej, między innymi.
Ale też mówiłeś mi kiedyś, że ta wyprawa, ona się wpisuje w tę ideę takiej wyprawy dookoła świata.
No, to tam górnolotnie powiedziane, ale rzeczywiście składa się tak, że łączę swoje różne ostatnio wyprawy rowerowe w jeden dłuższy ciąg. Czyli tak jak kiedyś pojechałem rowerem z Polski do Wiednia albo z Neapolu na Sycylię, to lubię sobie łączyć takie kolejne odcinki, bo może gdzieś tam za 10 lat rzeczywiście wyjdzie mi to razem wielka wyprawa na dwóch kółkach dookoła świata.
Czyli taka nie longiem, ale taki odcinek, tak, pewien etap.
Tak.
No to
tak,
opowiadaj, dokładnie. Którędy jechałeś i jak ta trasa wyglądała. Czy to były jakieś główne drogi, czy raczej takie mniej uczęszczane przez samochody?
To jest fascynujące, że ja z dwoma kolegami jechałem i decydowaliśmy się do ostatniego dnia dosłownie na parę dni przed. Myśleliśmy, czy mają gdzie to Norwegia, czy czasem jedziemy właśnie taką trasę. A później wybieraliśmy trasę, jak się spotkaliśmy w Wiedniu, siedząc razem w McDonald's. Więc ta trasa była tak bardzo, bardzo, bardzo na ostatnią chwilę. Na początku trochę podążaliśmy Eurovelo. Fajnie są takie trasy gdzieś tam w różnych miejscach porozkładane. Tylko one też bardzo często zakręcają i czasami wpadają na trasy szutrowe, a ja miałem swoją kolażówkę. A później raczej trzymaliśmy się, jak znaleźliśmy ścieżki rowerowe, to rowerowe. A jak nie, no to trzeba ulicą jeździć. Ja tam jestem przyzwyczajony i raczej mi to nie przeszkadza, jak nie ma wyboru.
To był sierpień? Mhm.
Tak, sierpień. Więc Jezu, jak tam było ciepło, to było chyba najcięższe w tym wszystkim. Ale jechaliśmy przez Austrię, Słowenię, Ljubljanę. Później pojechaliśmy na jezioro Bled i Bochnińskie jezioro. Bled może tam ludzie znają w Słowenii, bardzo dużo Polaków zresztą, ale Bochnińskie jezioro to jest jedyny park narodowy w Słowenii, troszeczkę dalej, jest absolutnie niesamowity. Stamtąd zmierzaliśmy do Wenecji. Z Wenecji już się rozdzieliłem z kumplami, ale chciałem dalej na San Marino, no i przez Toskanię w kierunku Rzymu i później na Neapol.
A ile dni wam zajęła cała ta wyprawa?
Znaczy tobie? Mi zajęło to 20 dni, bo to tak już nie jeżdżę. Kiedyś jeździłem po prostu punktowo, ale teraz było bardzo dużo miejsc, które chciałem odwiedzić, zobaczyć, poczuć. Także zajmowało to więcej czasu, ale około 20 dni.
No to opowiadaj, jakie punkty były najciekawsze na tej trasie, twoim zdaniem?
No na pewno na mnie ogromne wrażenie wywarło to Bochnińskie jezioro. Tak jak mówię, jest to jedyny park narodowy w Słowenii. No po prostu magia. Jest jezioro z krystalicznie czystą wodą, otoczone wielkimi górami. Mnóstwo ludzi z różnych państw. Fajny taki motyw, że tam się droga kończy, więc jest naprawdę mega spokojnie. Ogólnie Słowenia bardzo mi zapadło w pamięć, więc na pewno mam zamiar pojechać tam pracować miesiąc sobie zdalnie. Ljubljana, piękne małe takie miasteczko wielkości Wrocławia, a jest stolicą, znowu otoczone górami, spokojni, fajni ludzie.
Powiedziałeś małe? Małe miasteczko wielkości Wrocławia?
Tak, bo myślę o stolicy, dlatego mówię, że małe miasteczko. Więc tak, gdzieś tam 300, chyba 400 tysięcy ludzi. Nie jest to, nie wiem, Tokio, czy Rzym, wielka aglomeracja. Wenecja, wiadomo, jest to pułapka turystyczna, ale którą trzeba zobaczyć.
Co to znaczy pułapka turystyczna?
Bo jest bazylion ludzi. Wszędzie ludzie. A jak to sobie jeżdżę rowerem i śpię sobie w namiocie w parkach narodowych, pochowany gdzieś od wszystkich i w naturze, to nagle jak wpadam w taki tumult ludzi, którzy każdy biegnie z kamerą, nagrywają wszystko, to człowiek się męczy. Ale są tam z jakiegoś powodu, więc skakanie do wody z mostu w Wenecji też było fajne. Czy się opłacało? Nie, ale niektórych rzeczy się nie opłaca, ale i tak warto.
Dlaczego się nie opłacało?
Bo było bardzo słona woda, bo nas okrzyczali, bo musiałem się wdrapywać w jakieś kamienie.
Dobrze, że mandatu nie dostałeś, to by się nie opłacało.
Tak. Chociaż też byłby fajną pamiątką, bym go sobie przypiął na ścianie.
Więc nie namawiamy w każdym razie do takich akcji.
Nie. Znaczy mam tego kolegę, który tak zrobił, to nie ja. Ale co dalej? Dalej na przykład San Marino. To jest też taki malutki kraj górzysty. W ogóle prawdopodobnie najstarsza republika świata. Jeden z mikrokrajów w Europie. Absolutnie niesamowity. Całe praktycznie stare miasto, czyli większość miasta, to jest obiekt UNESCO. Wnosi się na jakieś tam paruset metrowych klifach.
Ostre koło w Radiu Wrocław.
Daniel Kałuża z Trzebnicy dzisiaj w ostrym kole, no bo Daniel w sierpniu pojechał rowerem z Wiednia do Neapolu i to taka trasa w zasadzie śladami historii. Witamy ponownie.
Witam.
No to tłumacz jeszcze raz, o co chodzi z tą historią i z tym Juliuszem Cezarem.
Ach, Juliuszem Cezarem, to ja się czuję, że być może jestem jego kolejnym wcieleniem, kto wie. Tak mi kiedyś powiedziano, ja nie żartuję w tym momencie, tak mi ktoś kiedyś powiedział. I bardzo mi się podoba ta wersja, więc ją sobie kupuję.
Trzymasz się jej, okej. Okay. Juliusz Cezar, który jeździ na rowerze, podoba nam się to.
Tak. Nie, on jeździł konno, ale też walczył ze swoimi żołnierzami w ramię w ramię. No i co jest bardzo fajne to w tym przekraczaniu Rubikonu, to że do 100 lat temu nie wiedziano, gdzie ten Rubikon praktycznie płynął. Bo czym był Rubikon? To była mała rzeczka płynąca pomiędzy dwoma prowincjami, jedną Galią przedalpejską, a drugą już powiedzmy rzymskimi prowincjami praktycznymi. Więc przekroczenie jej przez jakiegokolwiek generała z armią oznaczało, że wypowiadasz wojnę domową. Dlatego jak on tam stał i przekraczał, to mu mawiał, że aleja jak to jest, kości zostały rzucone, już podjąłem decyzję i wszystko, co jest, co ma być, tam będzie. Nie? I to 100 lat temu, później te prowincje, powiedzmy, jego adoptowany syn Oktawian August złączył w jedno, żeby to się tak nie oddzielało. I mimo, że historycznie było ważne, że Cezar przekroczył Rubikon, to się zatraciło, bo to przestało być granicą. I dopiero jakieś 100 lat temu za Mussoliniego robiono gdzieś tam jakieś wykopki archeologiczne i udowodniono, że jakieś tam miejscowości, które były znane, że leżą przy Rubikonie, odkryto je przy tej właśnie rzeczy. Więc gdzie on przekraczał, to nie wiadomo, a dopiero od 100 lat temu wiadomo, która to jest rzeka praktycznie.
I ty ją przekroczyłeś teraz na rowerze, jadąc właśnie trasą z Wiednia do Neapolu, czyli
mało
śladami,
tego.
Śladami
tak,
Cezarego.
W dużej mierze, Cezarego, tak.
Cezarego.
Co ciekawe się pod tym, gdzie on mniej więcej miał przekraczać, rozłożyłem w samym dorzeczu Rubikonu, bo on tam trochę jest małym strzelnikiem, tam gdzie on wysnął, więc spałem na środku praktycznie tej rzeczki. Fajne wspomnienie. To i to też było takie coś, co nie opłacało się, to nie było wyjątkowe, ale było warte.
To było dla ciebie ważne.
Tak.
No dobrze, a poprzednie wejście skończyliśmy w San Marino, o którym mówiłeś, że jest też niesamowite. Wracamy w takim razie właśnie w to miejsce. No i opowiadaj, co tam takiego pięknego.
No to był mój 108 kraj w moim życiu, do którego pojechałem, a 50 kraj w Europie, czyli już mam Europę, Czech zaliczoną, wszystkie kraje. To zależy, czy Armenię zaliczymy. No, wielkie klify z widokiem dookoła, miasto niezdobyte od setek, właściwie nigdy niezdobyte w swojej historii, więc też się mogło bardzo fajnie rozwijać. Dalej co? No dalej planowanie trasy, no to w kierunku Rzymu, stanie w parkach narodowych znowu w różnych miejscach, takich dzikich, kąpanie się w Tybrze, też bardzo polecam. Jechanie w jakiejś miejscowości Vitorciano, 200 km od Rzymu, natknąłem się na festyn gnocchi, tych ich tam pierożków. I właśnie są tacy fajnie otwarci, ja czasami mam z nimi po prostu, że ja zazwyczaj mam świetny kontakt z ludźmi, ale oni są tak otwarci i to bardzo do mnie przemawia, więc bardzo się tam fajnie z nimi też bawiłem na jakimś wiejskim festynie pierogów, przykładowo. Co dalej? Bardzo polecam miejscowość Ravenna. Ravenna była starą stolicą Cesarstwa Rzymskiego. Tam jest też taki kościół San Vitale zbudowany przez Justyniana, za czasów Justyniana Wielkiego, cesarza bizantyjskiego, około tam 600 roku, który był jakby modelem mojego ulubionego budynku na całym świecie, czyli Hagi Sofii w Istambule, no, do której też kilka razy jechałem rowerem, żeby ją zobaczyć. Więc co tam jeszcze? Ravenna była super, też polecam. Freski są wyjątkowe w skali naprawdę światowej, też obiekt UNESCO. Co jeszcze fajnego? No Rzym. Rzymie to...
No dobrze, ale ty mówiłeś, że źle się po Wenecji jeździ na rowerze, no bo to tłumy. Rzym to też tłumy.
No po Wenecji to się w ogóle nie jeździ na rowerze, bo nie da rady tam wjechać. Do Wenecji się tylko można dojechać i chodzić po niej. Jest zakaz jeżdżenia rowerem. Ale tak, w Rzymie tak samo po prostu niesamowite tłumy ludzi. Ciężko to było do zaakceptowania, jeżeli się spało dziko wszędzie i nagle taki natłok ludzi. Pierwszego dnia miałem naprawdę depresję, za dużo ludzi i miałem też, czułem się przytłoczony ilością historycznych rzeczy, które chciałbym zobaczyć. Mimo,
no tak, bo ty jesteś takim super fanem historii. A jak to się stało, że ty tak połączyłeś te dwie pasje, rower i historię?
Myślę, że to się jeszcze więcej pasji łączy, na przykład zwierzęta i głaskanie wszystkich.
Tak, dlatego jak się na profile Daniela wchodzi w sieci, to widać bardzo dużo zdjęć zwierząt, to prawda.
Są. Jak łączone? No, zawsze jest coś ciekawego do zobaczenia, gdzie się nie pojedzie, czy tam za każdym krokiem spojrzymy w lewo, w prawo. Przedwczoraj sobie szedłem na przykład, lubię takie chodzić cross country w okolicach też Trzebnicy czy gdzieś, 30 kilometrów i co parę metrów można znaleźć jakieś naprawdę fajne cuda, tak? Jakiś inaczej zbudowany budynek, jakieś plakietki, coś historycznego czy też nie, a już tym bardziej jak się jeździ po takich Włoszech.
Powiedz, jak ty dbasz o rower na takich długich trasach? No bo z Wiednia do Neapolu to jest kawałek.
Tak. No ja biorę ze sobą takie podstawowe rzeczy typu dwie dętki na wymianę, zestaw do naprawiania, dętki, co tam jeszcze. Nie biorę jakichś bardzo grubych rzeczy, że tak powiem, jak opona czy coś, bo ja zakładam, że gdziekolwiek się jest na takim rodzaju trasy, jak ja robię, to w promieniu 100 kilometrów czy iluś zawsze będzie jakiś konkretny sklep rowerowy. Więc ja może tam sobie oliwię łańcuch, wymienię dętkę, ale poza tym to zakładam, że takie większe naprawy to można zrobić zawsze gdzieś znaleźć jakiś punkt.
No dobrze, a jak to jest z transportowaniem roweru? No bo żeby wyruszyć z punktu A do punktu B, to do tego punktu A czasami trzeba rower wysłać samolotem.
Tak.
Co pewnie nie jest takie proste.
I to już zdecydowanie jest, tak jak mówisz, mniej proste. Do Wiednia pojechałem Flixbusem, więc we Flixbusie fajnie się go pakuje tam na tył, jeżeli są bagażniki rowerowe. A samolotem, no to jest kilka opcji, ale ja zazwyczaj jeździłem, brałem ze sobą taką torbę plastikową, którą kupiłem w Japonii, bo tam w ogóle jak się weźmie taką torbę plastikową, nie można wziąć, nie ma miejsc na rowery w pociągach, ale zamiast tego, jeżeli weźmiesz go w taką torbę, to w ogóle nie płacisz za bagaż. I tak samo jest, uwaga, w samolotach. Jeżeli się leci Japan Airlines nawet z Polski do Japonii, to za bilet na rower się nie płaci dodatkowo, oni go biorą jako część bagażu. To jest całkiem inne niż inne linie. No w takim Ryanairze, czy widzę, że czymś trzeba płacić około, czy locie, około 60 euro. I można wziąć właśnie taką torbę, no ale to jest minus taki, że to jest plastik i to łatwo obić. Można też wziąć kartony rowerowe, tylko łatwiej go znaleźć, jak się wylatuje. Ale na powrocie jest tak zwana motka, czy znajdziesz tam karton, czy wszystko będzie okej. Więc ja sobie pojechałem, tym razem nie wziąłem tej swojej torby, no bo to jednak też waży. Pojechałem w końcu do Decathlonu przed dzień wylotu. No i załatwiłem jakiś karton, chociaż na początku gościu stwierdził, że oni nie mają kartonów, a ja zrobiłem wielką
raban.
Szczęka mi opadłem, mówię, no kurczę, co ja będę robił, będę... Też by było wyjście, złapać po prostu różne mniejsze kartony i tak je złapać, żeby okleić cały rower. I to też by przeszło. No, ale warto, taki jest też fajny sposób, że się jedzie po prostu do sklepów rowerowych i znajduje się jakiś karton. Zazwyczaj gdzieś się znajdzie.
Ty opisujesz te różne patenty też w sieci, na tych swoich profilach?
Coś tam jest, ale nie wiem, czy konkretnie to, ale na pewno będzie o tym film, część filmu.
Okej, a te podróże, no to na pewno są też bardzo ciekawe znajomości. Poznałeś podczas tej ostatniej jakichś fajnych ludzi?
Tak. Przede wszystkim całą trasę tylko raz gdzieś płaciłem za nocleg w Wenecji, zdecydowaliśmy się zapłacić. A tak spaliśmy albo na dziko, albo odwiedzając na przykład jakiegoś tam mojego znajomego w Słowenii, albo robiąc couchsurfing w Rzymie. Ale na przykład na trasie spotkałem jednego dnia, jak wszędzie się rozglądałem za rowerzystami, to jednego przedostatniego dnia spotkałem dwoje rowerzystów w różnych odcinkach. Najpierw chłopaka z Anglii, który jechał po prostu 4000 kilometrów. Dlatego zawsze mówię, że zawsze jakiś wariat, który robi coś lepiej niż my. Dlatego jesteśmy uśrednieniem naszych wszystkich rzeczy, a nie jakimś tam jednym wyjętym z kontekstu. No i dziewczynę, która jechała sobie, Turczynka, która jechała, akurat mi się Turczynka złapała, gdzie uwielbiam Turcję, miała 20 lat, młoda studentka, jechała z mniej więcej Dortmundu do Istambułu i chciała pokazać w ogóle po operacji serca jakiejś. Jak ze mną zaczęła gadać, to jak spała wcześniej na kampingach, to ją namówiłem, żeby spała sobie ze mną na dziko, gdzieś tam w jakimś zamku znaleźliśmy miejsce i się bardzo cieszę. Uczułem się, jakbym mógł właśnie dzielić się swoimi doświadczeniami.
To takie inspirujące spotkania też, że ludzie jeżdżąc na rowerze też jakieś akcje takie społeczne prowadzą, bo rozumiem, że ta sytuacja po operacji serca i ta wyprawa to właśnie miało taki cel.
Tak, tak chciałam pokazać, że można jeszcze do tego dziewczyna w turkę, tam wiadomo też trochę inaczej, jednak podejście do kobiet. Więc takich fajnych ludzi na trasie też się udawało spotykać.
To nie jest twoja pierwsza wyprawa na rowerze, ty w ogóle generalnie jak się patrzy na twoje media społecznościowe, to właściwie cały czas jeździsz. Jak to się robi, jak się żyje, żeby móc w ten sposób funkcjonować?
No ja od niedawna zacząłem pracować projektowo, bo zdałem sobie sprawę, że nie nadaje się do pracy długoterminowo w jednej firmie, więc taki mam zamiar pomiędzy tymi projektami sobie jeździć, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. A wcześniej no to było, czy ja starałem się taką jedną większą wyprawę w roku zrobić, a pomiędzy nimi wiadomo duże rzeczy tam mniejsze. A jak? No to cóż, no mamy te 26 dni urlopu, jest to myślę jakaś liczba, w Japonii jak mieszkałem i pracowałem to zgadnij ile miałem ustawowo dni urlopu.
Nie mam pojęcia.
10.
Na rok?
Na rok, tak. 10 na rok.
Straszne.
Tak, tak to jest. I nikt ich nie brał. Tak czy siak. Więc to jest jakiś czas. No ja pomiędzy pracami nigdy pracowałem maksymalnie 2 lata w jednym miejscu. Albo jak kończyłem studia, to też tak sobie podróżowałem więcej. Więc no jak jest chęć, to myślę, że są możliwości.
No dobrze. Danielu, będziemy powoli kończyć. Ty jesteś z Trzebnicy. Poleć jakieś ciekawe trasy rowerowe w tej okolicy.
Ciekawe trasy. Przede wszystkim zapraszam na jest Aleja Miłości, gdzie zaczynają stawy. Niedawno otworzyłem, uwaga, lodziarnię w Trzebnicy, czy tam budkę z lodami, więc tutaj dużo jeździ rowerów i tutaj zapraszam też na lody. Lody dookoła świata się nazywa, jeżeli ktoś chce sobie wpisać w Google'a. Ciekawe trasy w Trzebnicy. No porobiono dużo ścieżek rowerowych, więc ja bym z Trzebnicy jechał, jeżeli leśne, no to wokół Lasu Bukowego. A tak to bym polecał jechać w kierunku Rudy Sułowskiej. Tam są piękne też tereny, jeżdżenie rowerem.
Serdecznie zapraszamy także w tamte okolice. Daniel Kałuża, czyli Daniel Going Places, był naszym gościem. Dziękuję ci, miłego popołudnia. Do usłyszenia.
Dzięki, Jasiu. Cześć, pa.